SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Polker w Mount Waverley. Prawda o Annie Jagiellonce. Na podstawie ciekawostek historycznych.pl przyjmuje się, że Anna Jagiellonka była brzydką starą panną, trzymaną przez matkę pod kluczem, a na starość nieszczęśliwie wyszła za mąż. A jak było naprawdę? Do tej pory krąży opinia, że Bona była potworem. Jest to pogląd oczywiście wrogów korony. Wadziła im aktywność królowej, która była wierną żoną i troskliwą matką. Wprawdzie surową, ale rozumiejącą powinność księżniczki jako zachowanie czystości do dnia ślubu zawartego zgodnie z interesem politycznym. Stąd Anna Jagiellonka wraz z siostrami żyły pod kloszem, by nikt w przyszłości nie mógł zakwestionować ich cnót, tak ważnych dla prawomocności małżeństwa i sojuszu. Jednocześnie księżniczka poznała życie dworskie i mogła wyrobić sobie pogląd na to kolorowe, a zarazem zdradliwe targowisko próżności. Od lat historycy twierdzą, że Jagiellonka była brzydka. Tymczasem na portrecie pędzla Cranacha widzimy szczupłą młodą dziewczynę o dobrze rozwiniętych mięśniach, zapewne dzięki jeździe konnej, na co wskazuje nieco ciemniejsza niż u sióstr Cera. Jej włosy mienią się złociście, a migdałowe oczy patrzą odważnie spod subtelnych brwi. Malutkie czerwone usta odznaczają się wyraźnie w lekko tylko zaokrąglonej twarzy. Podobne dziewczęta malował swego czasu Botticelli i wszyscy głoszą ich urodę. Miniatura nieznanego autora namalowana w 1576 roku pokazuje piękną i dojrzałą kobietę. Na portrecie majestatycznym, namaszczonej władczyni, wykonanym w podobnym czasie można zauważyć, że jedynie ściemniała jej cera i pojawiły się charakterystyczne dla wieku tak zwane chomiki. Reszta nie uległa zmianie, co widać nawet na portrecie wdowim z 1595 roku. Według źródeł po wyjeździe matki przyzwyczajona do oszczędnego życia księżniczka nie dysponowała wieloma funduszami. Z drugiej strony jej kucharz w tym czasie, jak wynika ze spisu z natury, używał bardzo drogich składników, na czele z pieprzem, więc chyba nie było aż tak źle. Smutne tony zwane z korespondencji księżniczki stanowiły prawdopodobnie próbę przedstawienia oszczędności jako nieszczęścia. Poddani dobrze pamiętali skąpstwo i niezależność ducha charakteryzujące matkę, tak więc córka wolała udawać, że jest biedna i bezradna. Wielu zastanawia decyzja Anny o ustąpieniu Katarzynie pierwszeństwa w zamążpójściu. Dzięki niej księżniczka nie musiała zmieniać swoich przyzwyczajeń, a także ryzykować tak powszechnej śmierci w połogu. Jeśli chodzi o jej zdrowie, to po śmierci brata Anna cierpiała na koszmarne bóle głowy, które są typową reakcją organizmu po zakończeniu długotrwałego stresu, jakim niewątpliwie były ostatnie miesiące życia Zygmunta. Historycy wskazują, że była w łożu z mężem 3 razy. Tłumaczy się to jej brzydotą, jednak spójrzmy na możliwości Stefana. Batory cierpiał na uremię, obniżającą jego gotowość małżeńską. Miał także na łydkach jątrzące się rany, wymagające stałych opatrunków. Zapewne więc Stefan radził sobie tylko na plecach, czego żonie raczej nie mógł zaproponować. Anna na tym zyskała, ponieważ niczym się od męża nie zaraziła. W tych burzliwych czasach pojawili się magnaci marzący o koronie. Jednym z nich był Jan Zamoyski, który swego czasu wsparł elekcję Anny i Stefana, by zyskać na znaczeniu. Batory próbował zadowolić jego ambicję, polecając mu poślubienie swojej bratanicy Gryzeldy. Jednak uparty kanclerz zaczął namawiać Stefana na rozwód z Anną. Gdyby Batory opuścił żonę, to jako zakontraktowany, przydany małżonek straciłby tron, co uniemożliwiłoby mu realizację głównego celu panowania, czyli osłabienia Moskwy zagrażającej zarówno Węgrom, jak i Unii. Dlatego też zignorował ten pomysł. Po pokonaniu wroga Stefan zaczął przygotowywać się do abdykacji i wyjazdu, w czym przeszkodziła mu śmierć. Owdowiała Anna ograła Zamoyskiego podczas kolejnej elekcji i doprowadziła do koronacji Zygmunta III. Pozostawiona sobie władczyni zajęła się finansami i odzyskała przy pomocy kościoła 10% sum neapolitańskich pożyczonych przez Bonę Filipowi II hiszpańskiemu. Anna powierzyła także Andrei Sarti z Carrary wykonanie w Bari nagrobka dla matki ukończonego w 1593 roku. Równolegle współpracowała ze Szwecją na rzecz uczynienia kolejnym królem Zygmunta i zapewnienia jego siostrze Annie korzystnego małżeństwa. Także w kraju nie próżnowała. Zygmunt I nakazał budowę tzw. kaplicy zygmuntowskiej i został w niej pochowany. Anna przekształciła ją w mauzoleum ostatnich Jagiellonów, zalecając umieszczenie tam sarkofagów dla Zygmunta Augusta i dla siebie. Zarządziła także pokrycie kopuły złotem, żeby podkreślić potęgę dynastii. I wprawdzie już wcześniej fundowano w Polsce grobowce z marmuru, ale to królowa sprawiła, że stały się symbolem stylu i bogactwa. Po śmierci Stefana Anna wciąż była namaszczonym królem. Nie było więc bez królewia, chociaż kraj potrzebował męskiego władcy. Wówczas Jagiellonka osadziła na tronie Zygmunta III i usunęła się w cień. Pamiętała jednak o tym, że sakramentu nie da się cofnąć i słusznie domagała się pierwszeństwa przed Anną Habsburżanką, koronowaną jedynie na małżonkę królewską. Anna Jagiellonka podtrzymała wyniki starań poprzedników, w tym Unię Lubelską, co wywołało niechęć ludzi dążących do osłabienia Rzeczpospolitej. W efekcie na jej temat do tej pory krąży wiele krzywdzących opinii. Do nas należy odrzucenie kłamstw i oddanie należnej sprawiedliwości tej wybitnej władczyni.
Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie.
Żona o długim stażu małżeńskim stoi przed lustrem i mówi sama do siebie. Zmarszczki, poprzerzedzane włosy, braki w uzębieniu, biust obwisły, sadło. A dobrze mu tak. Kochanie, powiedz mi coś słodkiego, przymila się żona. A nie mam czasu teraz. Ale proszę, naprawdę nie mam czasu. Ale jak tak ładnie poproszę. Miód i daj mi spokój. W życiu jak na huśtawce. Bywają dni, kiedy idzie gorzej. Bywają dni, kiedy już nie możesz. Bywają dni, kiedy sił brakuje. Bywają dni, kiedy w sercu kuje. Bywają też dni niebywałe. Bywają też dni doskonałe. Te, w których uśmiech nie schodzi z twarzy. I te, w których znowu zaczynasz marzyć.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.